Tomasz Nieśpiał przed mikrofonem. Audycję realizuje Krzysztof Mysiak w Radiu Lublin, czas na Studio Wschodnie. A dziś jest z nami pani doktor Anna Barzenowa z Zespołu Wschodniego Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I dziś porozmawiamy o Ukrainie. Po raz kolejny Ukraina dominuje rozmowy w naszym programie od wielu, wielu miesięcy i dziś porozmawiamy o trwającej już tak naprawdę od kilku tygodni, można powiedzieć, ukraińskiej kontrofensywie armii ukraińskiej. I na początek pytanie do pani doktor, w jakim miejscu tej wojny jesteśmy, w jakim miejscu wojny jest Ukraina, ukraińska armia?
Obecnie w Ukrainie, moim zdaniem, no i zdaniem również jak zdaniem wielu ekspertów, trwa wojna pozycyjna. I swoją taktyką, jak również strategią, ta wojna bardzo jest podobna właśnie do pierwszej wojny światowej. A co za tym idzie? Czyli po jednej i po drugiej stronie odbywają się, są prowadzone aktywne działania, jednak linia frontu generalnie się nie zmienia od pewnego czasu. I jeżeli mówimy o ukraińskiej ofensywie ostatnich tygodni, niektórzy datują tę ofensywę początkiem miesiąca, niektórzy drugim tygodniem tego miesiąca, czerwca, to jest ona wciąż w swojej takiej początkowej fazie. Kluczowe rezerwy, jak wiemy, jeszcze nie zostały użyte. I teraz Ukraina próbuje rozciągnąć linię frontu, korzystając z swojego wygodniejszego położenia bliżej linii frontu i używając taktyki takich wielokrotnych uderzeń, spróbować znaleźć takie najbardziej wrażliwe miejsca rosyjskiej obrony. Jednak musimy od razu podkreślić, że podczas ofensywy Ukraina stanęła w obliczu bardzo takiej rozbudowanej rosyjskiej obrony i Rosja, co ważne, ma przewagę zarówno w artylerii, jak też w lotnictwie, co oczywiście bardzo szkodzi siłom zbrojnym Ukrainy i podwyższa właśnie te straty, które Ukraina ponosi. Z drugiej strony brak wprowadzenia w walki takich kluczowych rezerw, a także, jak widzimy, brak pośpiechu, posunięcie takie dość powolne, wskazuje na to, że siły ukraińskie jeszcze im nie udało się jeszcze przełamać pierwszej linii obrony rosyjskiej armii. No i dopiero, myślę, po dwóch, trzech tygodniach zostanie ta linia zbadana i potem możemy się spodziewać na jakieś ewentualnie bardziej aktywne działania ze strony ukraińskiej w kierunkach najbardziej perspektywnych.
No właśnie, czy tak kontrofensywa ma szansę, zdaniem pani doktor, przynieść jakiś przełom w tej wojnie? Właściwie jakie są możliwe rozwoje sytuacji dziś na linii frontu? Też niektórzy eksperci, czy nawet pokusiłbym się o stwierdzenie wielu ekspertów, jest zdanie, że jakiegoś wielkiego przełomu może nie być. Czy rzeczywiście tak będzie?
No, jak wiemy, oczekiwania tej kontrofensywy były bardzo
duże, tak.
I długie, i bardzo duże. Tak. I nawet w ostatnich miesiącach przed ofensywą strona ukraińska, przykładowo prezydent, już zaczął podkreślać, żeby te oczekiwania nie były aż tak duże, żeby Ukraina rzeczywiście...
No właśnie, chyba jednak i społeczeństwo, ale też opinia publiczna międzynarodowa bardzo oczekiwała
i
takiego,
naciskała również.
Tak, a jednak z wypowiedzi przedstawicieli ukraińskich władz, samego prezydenta, jak pani mówi, no słyszeliśmy taką wstrzemięźliwość i ostrożność w tych wypowiedziach.
I wracając się do pana pytania, to mówiąc o kontrofensywie, to rzeczywiście ona będzie miała, może mieć właśnie w sobie ten przełom, jeżeli jedynie ona będzie skuteczna. Tylko skuteczna ofensywa doprowadzi do tego, że sens tej operacji specjalnej, jak wojna jest nazywana ze strony rosyjskiej, straci sens. I tutaj również chciałabym zwrócić uwagę naszych słuchaczy na słownictwo kontrofensywa i ofensywa. Często państwo mogli słyszeć akurat o kontrofensywie, jednak moim zdaniem następuje trochę podmiana, mało podmiana terminologii, ponieważ kontrofensywa jest zwykle operacja ofensywna, która jest prowadzona w trakcie lub od razu po działaniach ofensywnych wroga. A jak wiem, jak już powiedziałam na samym początku, obserwujemy ze strony rosyjskiej prowadzenie takich działań bardziej pozycyjnych w trakcie ostatnich tygodni i miesięcy. Także teraz możemy mówić, że strona ukraińska, siły zbrojne Ukrainy nie tyle odpowiadają na ofensywę rosyjską, co zaczęli nową frontową operację ofensywną. I skupiając się na drugim zagadnieniu, które pan poruszył, o tych możliwych scenariuszach, wiadomo, ich już sporo było
komentarzy
na ten temat, to może po prostu pójdziemy taką najprostszą drogą, ale najbardziej wyraźną, pozytywny i negatywny scenariusz tej kontrofensywy. No, rzeczywiście zaczniemy od pozytywnego. Wielokrotne uderzenia ukraińskiej armii mogą doprowadzić do tego, że Rosja zostanie zdezorientowana. Siły rosyjskie zostaną zdezorientowane i to może i oni zaczną przesuwać swoje rezerwy w złym kierunku. Jednocześnie i chciałbym również skupić swoją na tym uwagę, że generałowie rosyjskie nie są takie jednolici, jak nam może się wydawać. I to może skutkować tym, że do sytuacji, w której przykładowo jedna z flank zostanie nagle celowo odsłonięta. No a tym oczywiście może skorzystać strona ukraińska. I wiadomo, mówimy o takich możliwościach. Może tego i nie będziemy obserwowali, ale jednak nie możemy tego wykluczać. No i tutaj krótko o scenariuszu negatywnym. No negatywny scenariusz to oczywiście niepowodzenie ofensywy strony ukraińskiej, poniesienie dużych strat. Ewentualnie Rosja może przejść do kolejnej ofensywy, ale w tym momencie wątpię, żeby ona ją zaczęła, raczej będzie przedłużało tą wojnę pozycyjną. Ale jednak nawet jeżeli ta operacji ze strony rosyjskiej się zacznie, ale jednak nie powiedzie, to będzie skłaniało obie strony bardziej w stronę negocjacji tych rozmów pokojowych.
Oczywiście najbliższe tygodnie pokażą, jak sytuacja będzie się rozwijać. To, co jest pewne, to, że kluczowe w tej kontrofensywie będzie wsparcie militarne Zachodu. I to jest też taki moment, w którym chciałbym przejść może do kolejnego wątku naszej rozmowy, by porozmawiać o tej pomocy, która jest już właściwie od początku wojny udzielana w różnym zakresie Ukrainie przez państwa, które zdecydowały się współpracować, stworzyć swego rodzaju koalicję, która będzie wspierać, czy już wspiera Ukrainę. I chciałbym, żebyśmy porozmawiali o tak zwanej grupie Rammstein, czyli grupie kontaktowej do spraw obrony Ukrainy. Pani pisała między innymi obszerne komentarze dla Instytutu Europy Środkowej w tej sprawie. No i właśnie, zacznijmy może od wyjaśnienia, czym jest ta grupa Rammstein. Nie jest to związane z muzyką bynajmniej.
Nie, tym razem nie. Grupa Rammstein to jest taka koalicja 54 państw w chwili obecnej. Nie wykluczono oczywiście jej poszerzenie.
Formuła ma charakter otwarty.
Otwarty, tak. I co istotne, jest członkami tego formatu są wszystkie państwa natowskie, 31 państwo, a również 23 inne państwa, wśród których między innymi jest Australia, Nowa Zelandia, Austria, Katar i szereg innych państw, przykładowo również i Japonia. Jej członkowie tego formatu, tej grupy kontaktowej do spraw obrony Ukrainy, udzielają Ukrainie pomocy militarnej w formie finansowej, sprzętu, uzbrojenie w formie szkolenia ukraińskich żołnierzy za granicą, a także w formie modernizacji i remontu sprzętu wojskowego. Od końca poprzedniego roku, od końca kwietnia poprzedniego roku, kiedy ten format został powołany do życia, i do końca maja tego roku, czyli prawie ponad rok istnienia tej organizacji, tej koalicji, ona zapewniła Ukrainie pomocy finansowej w rozmiarze 65 miliardów dolarów, z tym, że większość tej pomocy pochodzi od ze strony Stanów Zjednoczonych.
Chciałbym, żebyśmy trochę sięgnęli pamięcią do wydarzeń jeszcze z 2014 roku, bo jak wynika też z tej pani analizy, no takich początków takiej współpracy pomocowej dla Ukrainy należy szukać właśnie już w 2014 roku, czyli już od momentu aneksji Krymu no mieliśmy przykłady współpracy państw, które no zdecydowały się i miały taki cel pomagać Ukrainie. Były powoływane różnego rodzaju fundusze powiernicze. Jak to wyglądało?
Tak, pan ma rację, że faktycznie moim zdaniem musimy szukać początki Rammsteinu, nie tylko grupy Rammstein w poprzednim roku, już po ofensywie rosyjskiej, a jeszcze o wiele wcześniej, czyli po tym, jak odbyło się aneksję Półwyspu Krymskiego, a także po wsparciu przez Rosję separatystów na Donbasie. NATO ustanowiło wtedy szereg funduszów powierniczych, które nadawali Ukrainie pomocy doradczej, konsultacyjnej na strategicznym, a również taktycznym poziomie, żeby siły zbrojne Ukrainy były doktrynalnie tak już bardziej tak dopieszczone pod względem wymogów natowskich. Ponadto, oprócz właśnie tej współpracy na linii Ukraina-NATO, należy wymienić pomoc również o różnym charakterze, i humanitarnym, i doradczym, i konsultacyjnym, i logistycznym ze strony różnych państw świata, przede wszystkim tych samych Stanów Zjednoczonych, a także Polski, państw bałtyckich, Rumunii, Wielkiej Brytanii również. W ciągu tego okresu od lat 14 do włącznie 21 roku te państwa udzielili dużej pomocy militarnej Ukrainie, włącznie z przekazywaniem wielu zadaniowych pojazdów terenowych, broni, apteczek medycznych, również kutrów i części zamiennych do nich. To drugi taki obszar, tak? No i trzeci obszar, to, który musimy również wymienić, to są misje treningowe różnych państw na terenie Ukrainy. Przede wszystkim to są te cztery misje bardzo istotne, które były, a między innymi to misja Stanów Zjednoczonych, kanadyjska misja, misja połączona Danii i Wielkiej Brytanii, a także misja litewska. I w trakcie działań tych misji, a zaczęły te cztery misje działać od 2015 roku i akurat do czasu początków inwazji rosyjskiej, przez te misje przeszło około 60 tysięcy ukraińskich żołnierzy. No i tutaj, kiedy mówimy o tym wsparciu tych państw, przede wszystkim natowskich, to jest ważne nie tylko ze strony właśnie takiej rzeczywiście szkoleniowej, technicznej i tak dalej, ale również takiej ze strony, to była taka manifestacja polityczna wsparcia dla Ukrainy ze strony wszystkich tych i organizacji NATO, i również odrębnych państw.
To też pokazuje, jakie jest postrzeganie, bo często my to też akcentujemy, nieraz padało to w tym programie, że wojna na Ukrainie, no oczywiście ta pełnoskalowa zaczęła się w lutym ubiegłego roku, ale tak naprawdę te wszystkie agresywne zachowania i też de facto wojna rozpoczęła się w 2014 roku. Wiedzą to Ukraińcy, wiedzą to ci, którzy oglądają i znają specyfikę ukraińskich realiów, więc to też pokazuje, że jak rozumiem NATO, czy przywódcy tych kluczowych państw też zdawali sobie sprawę, że to, co się dzieje na Ukrainie od 2014 roku, jest niezwykle istotne i kluczowe dla bezpieczeństwa, no nie tylko Ukrainy, ale całego zachodniego świata demokratycznego.
Tak, to już faktycznie przez te lata faktycznie była taka, odbywało się inwestycje. No niestety teraz już rozumiem w wojnę, która trwa obecnie, ale bez tych inwestycji, oczywiście mówię tak w cudzysłowie oczywiście, Ukraina i siły zbrojne Ukrainy nie potrafiłyby obronić swojego państwa w pierwszych szczególnie trudnych tygodniach wojny.
No właśnie, tej wojny, która miała de facto trwać według niektórych kilka dni czy tygodni, miała być szybką wojną. Ukraina, Kijów miał być szybko zdobyty. No właśnie, tak. To wszystko się nie sprawdziło. Czy można się pokusić o taką tezę czy twierdzenie, że właśnie te działania od 14 roku rzeczywiście przyczyniły się do tego, że Ukraina wciąż się broni i też, no właśnie, wykazuje też aktywność też w tej obronie.
Myślę, że tak, możemy wnioskować, chociaż wiadomo, uzbrojenia Ukraina nie dostawała tyle ciężkiego w ogóle, nie dostawało, tak, czyli tak, chodziło tak. Tylko o jakieś lekkie uzbrojenie raczej do walki takiej partyzanckiej, jednak tego szkolenia, które się odbywały, ten kierunek, który został już wskazany przez państwo ukraińskie jak droga do Unii Europejskiej i NATO, że droga odwrotna do tej, która była wskazywana wcześniej przez ukraińskich dowództwo, czyli w stronę Rosji, już z jednej strony przygotowała społeczeństwo i to musimy również powiedzieć, że sporo chętnych było wziąć broń w pierwszych tygodniach i pierwszych miesiącach wojny i pójść walczyć za swoje państwo. I akurat tego Rosja nie była świadoma i tego nie oczekiwało. I tutaj może zawsze mówimy o tej skutecznej dezinformacji rosyjskiej, w której ona jest czasami mistrzem, tak? To może trzeba tutaj również podkreślić, że w tym przypadku i może Ukraina dokonała swojego rodzaju dezinformacji, że Rosja nie oczekiwała takiego rodzaju sprzeciwu ze strony Ukrainy w pierwszych dniach i tygodniach wojny.
I to doświadczenie ukraińskie procentuje dostosowanie ukraińskiej armii, ukraińskiego wojska do natowskich standardów, do standardów świata zachodniego ma miejsce już od kilku ładnych lat. Dziś o tym rozmawiamy z dr Anną Barzenową z Zespołu Wschodniego Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Do naszej rozmowy w Studiu Wschodnim wracamy za kilka chwil.